Hej, hi, hello! Dziś kolejny odcinek naszego podcastowego cyklu Silesia Stories. Wydarzenia, ludzie, historie. Moim i Państwa gościem jest pani dr Joanna Lusek, opiekun merytoryczny projektu Archiwum Historii Mówionej, a zarazem jego dobra dusza. Dziś podróżować będziemy jednośladem i opowiemy o nostalgii wyścigu pokoju. Magię wyścigu pokoju można było porównać chyba tylko z zainteresowaniem piłkarskimi mistrzostwami świata czy igrzyskami olimpijskimi. Podobnie jak one, była to impreza wielodniowa i wieloetapowa, a szczęśliwcy mogli niemal dotknąć swoich bohaterów, jeśli wielokilometrowa trasa przebiegała w pobliżu ich domu. I to bez względu na to, czy mieszkali na wsiach, czy w miastach. Ale nie zanudzam, zapraszam do wysłuchania naszego podcastu.
Zaczęło się przy fatalnej pogodzie. Wiatr i deszcz podczas oficjalnego otwarcia. Popatrzmy jednak na tęgi miny naszych chłopców. Pojadą w doborowej konkurencji 106 kolarzy z 18 państw.
Tak rozpoczął się 27. wyścig pokoju. Co roku tysiące ludzi, nie tylko w Polsce, dopingowały kolarzy, którzy przemierzali trasę wyścigu pokoju. Wsie i miasta zastygały w oczekiwaniu. Niemal każdy śledził w radiu, w telewizji lub na żywo zmagania kolarzy. W 1957 roku na stadionie dziesięciolecia w Warszawie zakończenie ostatniego etapu obserwowało ponad 100 tysięcy wiernych kibiców. Wyścig pokoju był niewątpliwie największym amatorskim wyścigiem kolarskim, organizowanym w Europie Wschodniej nieprzerwanie w latach 1948-2006. Po raz pierwszy odbył się wtedy jeszcze bezimiennie w dniach od 1 do 9 maja 1948 roku. Równolegle rozgrywano dwa wyścigi, Warszawa-Praga o długości 842 km w dniach od 1 do 5 maja i Praga-Warszawa o długości 1144 km w dniach od 1 do 9 maja. Obydwa wyścigi zakończyły się zwycięstwem reprezentantów Jugosławii, Augusta Prosenika i Aleksandra Zoricia. Począwszy od 1952 roku, wyścig pokoju realizowano na trasie Warszawa-Berlin-Praga. W 1985 roku kolarze pojechali przez Moskwę, a rok później przez Kijów. Po upadku bloku wschodniego wyścig pokoju nie cieszył się już taką renomą. Po raz ostatni odbył się w 2006 roku na trasie Linz-Karlowe Wary-Hanower. Zwycięstwo odniósł w nim włoski kolarz Gianpaolo Ceula. Do niekwestionowanych tuzów polskiego kolarstwa należeli Ryszard Szurkowski, czterokrotny zwycięzca wyścigu, Stanisław Szozda, Lech Piasecki czy Piotr Wadecki. W klasyfikacji drużynowej Polska triumfowała aż 9-krotnie. Rower to jednak nie tylko pasje sportowe. Czar dwóch kółek od lat porywa wiele osób. W każdej encyklopedii i niemal w każdym słowniku znaleźć można krótką i dość enigmatyczną definicję roweru. Jedno lub wieloślad, napędzany siłą mięśni i wprawiany w ruch za pomocą nóg. Wielocypedy czy bicykle z czasem zaczęto nazywać rowerami za sprawą brytyjskiej firmy Rover, produkującej samochody i rowery właśnie. Pierwszą w Polsce fabrykę rowerów i motocykli Wicher założył w 1891 roku Władysław Sierpiński. Począwszy od drugiej połowy lat 40. na drogach i podwórkach zaczęły królować rowery wyprodukowane przez bydgoskiego Rometa. Niemal każdy z nas jeździł, a wielu wciąż jeździ na rowerach. bądź to dla satysfakcji, bądź to dla relaksu, bądź to dla sportu. Rowery miejskie czy górskie nie wychodzą z mody. W Archiwum Historii Mówionej mamy fantastyczną relację zachowaną dzięki Luizie Sabasz, zawodowe pasje jej ojca Pitera Miki z Żelaznej. Relacja ta opowiada o przydomowej fabryce rowerów. Posłuchajcie Państwo.
Kam nach Hause und probierte leichte Reparaturen zu machen. Baute eine neue Werkstatt mit den nötigen Maschinen, einen Laden und Lagerraum für seine neue Fahrräder. Żelazno ist ein Bauerndorf, aber auch viele Arbeiter brauchen ein Fahrrad, um nach Opel zu fahren, wo ihre Arbeitsplätze waren. Vaters Laden bot neue Fahrräder, Damenfahrräder, Herrenfahrräder und Kinderfahrräder an. Außerdem Motorräder, Nähmaschinen und die ersten Radiogeräte. Die Waren wurden von Vertretern der Fabriken vorgestellt. So konnte mein Vater Ausstellungen besuchen in Breslau, Hannover, Berlin. Er konnte sich die Modelle ansehen und Verträge bereiten. Die Ware wurde von der Fabrik mit Lastauto geliefert. Die Kunden kamen und machten Probefahrten und suchten sich das passende Modell für sich aus. Dürrkopf, Diamant und noch andere Modelle waren im Umlauf. Ein Motorrad war nicht für jeden, denn er war sehr teuer. Meistens kauften die Kunden den Sachs. Er wurde auch von Frauen gefahren. Es kostete meinen Vater viel Geduld, um ihnen das Fahren beizubringen.
A pamiętacie coś takiego jak rower składak? Wow, to był wymarzony prezent komunijny chyba każdego z nas. Najlepsze i często chyba jedyne na rynku, które wyprodukowane były przez bydgoskiego Rometa. Obowiązkowe wyposażenie składaka to bagażnik ze sprężyną, dzwonek, amortyzowane siodełko. No, fajnie tak czasem powspominać te sentymentalne czasy. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie podcastu i na koniec przypomnę, że materiał wyprodukowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki finansowej dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podcasty wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście bis dahin und Küsschen mit Küsschen!